miejskim basenie. O szczegółach mówi prezydentka Łodzi, Hanna Zdanowska.
Obejrzenie orientarium od zaplecza, zobaczenie, jak funkcjonuje ten olbrzymi organizm, czy możliwość zagwarantowania sobie spędzenia indywidualnie czasu na fali, gdzie będzie można zaprosić raz z sobą do 100 osób.
A można między innymi też wylicytować bycie maszynistą w pociągu łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Radio Tok FM po raz kolejny włącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wystawiamy na aukcję prawdziwe skarby. Od kolekcjonerskich znaczków Cezarego Łasiczki po koronę równości Anny Gmiterek-Zabłockiej, aż po stuletni dostęp do Tok FM Premium. A zakończenie licytacji w poniedziałek, czyli jutro na naszej antenie, a szczegóły na tokfm.pl. Teraz pozostałe informacje. Gubernator Minnesoty Tim Walz poinformował, że aktywował wojska Gwardii Narodowej, by pomogły stanom służbowym w pilnowaniu porządku po zabiciu 37-letniego Alexa Prietiego przez funkcjonariuszy służb granicznych. W Minneapolis trwają demonstracje przeciwko federalnym służbom imigracyjnym, a więcej na ten temat powiemy w informacjach o 11. Znów w wielu miejscach fatalna jakość powietrza i kolejne ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB wydało alert przed złą jakością powietrza dla mieszkańców powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Zalecane jest unikanie aktywności na zewnątrz i niewietrzenie pomieszczeń. Przed wyjściem z domu warto też sprawdzić, jaki jest dokładnie stan powietrza w naszej okolicy. Ponad 1 000 000 osób otrzymuje rentę wdowią. Wynika z najnowszych danych ZUS-u. W marcu limit, powyżej którego renta wdowia nie przysługuje, zostanie podniesiony wraz z waloryzacją najniższej emerytury. Na linii jeszcze raz Bydgoszcz i reporterka Tok FM Agnieszka Wynarska. Agnieszko, powiedz, ile pieniędzy dokładnie będziemy mogli zyskać?
Obecny limit wynosi 5636 zł brutto. Po waloryzacji wzrośnie około 250 zł. Renta wdowia jest połączeniem co najmniej dwóch świadczeń własnego, na przykład emerytury lub renty, oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Można otrzymywać 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej, albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej, przypomina Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
Dzięki rencie wdowie uprawnieni zyskali średnio 350 zł 63 grosze miesięcznie.
Za rok wysokość drugiego świadczenia zostanie z urzędu podwyższona do 25%. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, Tok FM.
A kolejne informacje o 10.20, teraz pogoda. Minus 5 stopni w Białymstoku i w Gdańsku, minus 4 w Bydgoszczy, minus 2 w Poznaniu, minus 1 w Warszawie i Szczecinie, do 3 w Krakowie i 4 w Katowicach. Znów cały kraj podzielony, na północy i w centrum śnieg, a na południu i ziemi łódzkiej deszcz.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pisarki i Pisarze. A Państwa i moim gościem jest Adam Sajnuk, reżyser, aktor, a także dyrektor Teatru Warszawy. Witam Cię, Adamie, bardzo serdecznie.
Witam. Dyrektor, reżyser, aktor, okej. Nie pisarz, nie pisarka. Także.
No właśnie, ale ponieważ jesteś twórcą teatralnym, a teatr żywi się literaturą, no to doszedłem do wniosku, że jesteś bardzo dobrym gościem do tego programu, zwłaszcza, że nie jest to do końca program literacki. Rozmawiamy o tym wszystkim, co jest związane z literaturą, z bohaterami literackimi, z autorami, no i z książkami w ogóle. Najpierw chciałem cię zapytać, bo czytam o tobie, że jesteś twórcą teatru niezależnego. Co to właściwie jest teatr niezależny?
Ja zawsze mam problem z definiowaniem tego określenia. Kiedyś ktoś powiedział, że teatr niezależny to jest taki teatr, na którym nikomu nie zależy.
Ale to nieprawda, bo jeśli chodzi o twój teatr, no to tutaj jest jakiś taki oksymoron w nim, ponieważ z jednej strony jest to teatr artystyczny, a z drugiej widzowie walą oknami i drzwiami.
Tak, to sformułowanie dotyczyło raczej w struktur czy też władz, gdzie ten teatr niezależny zawsze był marginalizowany względem instytucjonalnego, ale to też nie jest do końca prawda. Jesteśmy wspierani przez miasto grantami od wielu lat. Jako instytucja pożytku publicznego, pozarządowa i też no, spełniająca jakiś rodzaj misji, czyli unikająca teatru komercyjnego, gdzieś stawiająca na ambitne tytuły i teksty, nie wiem, w jakichś formach edukacyjnych czy też misyjnych. I to też się gdzieś już nie wpisuje, to, że ten teatr jest tak bardzo z boku i tak bardzo niezauważony. Myślę, że w ogóle się tak troszkę zrównała ta historia, że tych teatrów niezależnych, prywatnych, nie wiem, ofowych, jak ktoś chce, jak to chce, niech sobie nazywa, jest na tyle dużo. No przecież takim teatrem jest również Teatr Polonia na przykład, czy Teatr Szóste Piętro, prawda? To też są teatry prywatne, w pewnym sensie niezależne. Poza instytucjonalne, to jest kolejna nazwa, no mówię, tych określeń jest sporo. I te teatry funkcjonują niemal na równi z teatrami miejskimi, przynajmniej jeśli chodzi o frekwencję, przynajmniej jeśli chodzi często gęsto o ilość premier dawanych w sezonie, czy ilość spektakli granych w sezonie. Także to jest już gdzieś zatarła się ta granica między tym wyraźnym ofem, a tą instytucją, gdzie jeszcze pamiętam czasy na początku 2000 lat, kiedy to była przepaść.
Ale rozumiem, że tutaj rzecz nie polega na różnicach repertuarowych, tylko raczej instytucjonalnych.
Tak, no przede wszystkim na tym, że teatry te prywatne, niezależne, no zazwyczaj mają problemy albo trudności z siedzibą, tak? To, co dotyczy mojego teatru. Rozmawialiśmy przed wejściem na ten chwilę o tym, ale to będzie pewnie jeszcze okazja, żeby o tym pogadać. Czyli ten lokal, to miejsce na teatr jest często gęsto albo improwizowane, jeżeli takiej siedziby nie ma, albo próba gdzieś przyklejenia się, może gdzieś okazjonalnie pogrania to w takiej instytucji, w takiej, pomagania sobie też.
No właśnie, ja tylko w żołnierskich słowach wyjaśnię państwu. Teatr Warszawy mieści się na rynku Nowego Miasta w Warszawie, w dawnym, legendarnym kinie Wars. W tej chwili jest tam remont, on się jeszcze nie zaczął, ale obaj liczymy na to, że zacznie się szybko się skończy i Teatr Warszawy wróci do swojej siedziby, w której grał przez 10 lat. Twoja droga do teatru była dosyć nieoczywista, bo z wykształcenia jesteś filmoznawcą.
Tak.
Więc jak to się stało, że założyłeś najpierw teatr konsekwentny, potem teatr niekonsekwentny? Skąd ten impuls?
Znaczy, akurat teatrem zająłem się wcześniej niż zdałem na studia filmoznawcze do Krakowa. Tak już tak się zdarzyło, że już w wieku 16 lat byłem w grupie teatralnej takiej no, bardzo amatorskiej, ale dość szybko okazało się, że można z tego żyć. Więc przepraszam brutalnie, no w tamtym okresie to było dla mnie dość ważne, że musiałem sobie zarobić. Studiowałem zaocznie w Krakowie, musiałem tam jeździć. Nie pochodzę z bardzo zamożnej rodziny, która mi sponsorowała moje studia, tylko musiałem sam o siebie dbać w tamtym okresie. No i tak wyszło, że ten teatr był po prostu moją pierwszą prawdziwą pracą i tak pozostało do dziś. Ja tak naprawdę, przepraszam, przyznam się do tego, że w zasadzie nie pracowałem nigdzie indziej przez całe życie jak w teatrze.
No właśnie, to jest ciekawa droga, bo wydaje mi się, że szczególnie w Polsce na pracę w teatrze trzeba mieć prawo jazdy w postaci szkoły teatralnej.
No to jestem żywym dowodem na to, że nie trzeba. I znam jeszcze sporo takich osób, które świetnie funkcjonują w tym środowisku i w tym zawodzie, wcale nie mając tego prawa jazdy, tych papierów. To jest pewnie kwestia też trochę szczęścia, trochę determinacji, uporu, spotkania odpowiednich ludzi na swojej drodze. U mnie się to wszystko gdzieś tam spiknęło, tak? I byli odpowiedni ludzie, i było trochę farta. No i byłem uparty naprawdę i gdzieś tam konsekwentny w tym działaniu od początku i bywały bardzo różne momenty oczywiście, bardzo takie trudne, przełomowe. Każda utrata kolejnego miejsca do grania. Przecież ja przez tych miejsc przeszedłem niezliczoną ilość, ale było ich dużo, tak? Elektoralna, ten Dom Kultury tam.
Stara Prochownia.
Zaczęliśmy, Stara Prochownia, Fabryka Wódek w
Koneserze.
W Koneserze. Teatr Staromiejski, potem Teatr Warszawy, jeszcze gdzieś tam Socho po drodze i nawet Teatr Nowy u Hanuszkiewicza jeszcze. My tam graliśmy na małej scenie jeden spektakl u niego. W Teatrze na Woli graliśmy spektakle, także naprawdę, a teraz, teraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Po drodze gdzieś i zdarza się w Teatrze Dramatycznym.
Instytut Draszewskiego.
Tak jest. No, także żeśmy przeszli Warszawę wzdłuż i powiem tak, że mi zawsze skrzydła podcinało to, jak kolejne miejsce, gdzie myśmy przez lata inwestowali w nie i przede wszystkim przyzwyczajali widzów do tej kolejnej siedziby, tak? I ci widzowie już jakby utożsamiali tą siedzibę, czy to była Stara Prochownia, czy Koneser, czy chociażby Wars szczególnie, do tego, że to jest Teatr Warszawy, to jest to miejsce nasze, to są te spektakle, to są ci twórcy, a potem nagle ta siedziba zostaje z jakichś powodów nam odebrana i ją tracimy, no to ja mam takie momenty, dobra, sobie mówię, dość już, nie chce mi się, jestem też reżyserem, robię w wielu teatrach, nie narzekam na pracę, na propozycje. Po co mi to? Naprawdę zadaję sobie takie pytanie, szczególnie w takich momentach, nie? Jak się okazuje, że znowu trzeba zrobić 3 kroki wstecz. No ale potem myślę o tym i tutaj, wiesz Mikołaj, powiem ci o tej niezależności, którą takiej w tym pozytywnym już znaczeniu słowa w innych teatrach nie znajdę, nie mam. Tam jest, czy to jest instytucja, czy to prywatny, jest jakiś inny dyrektor, są jakieś wymagania, jakieś narzucenie często aktorów, narzucenie tytułu. Jeżeli chcesz pracować w tym teatrze, oczywiście dogaduję się, ja staram się nie robić spektakli, znaczy nie robię spektakli na podstawie tekstów, które mnie nie interesują.
No i na koniec wreszcie dyrektor przyjmuje spektakl.
Dokładnie. Prawda? A tutaj jestem u siebie, i nikt mi na ręce nie patrzy. Robię to, co chcę. Jeżeli chcę podjąć jakieś artystyczne ryzyko w ramach tego spektaklu, to nie muszę się z tego tłumaczyć, nie muszę się z tego rozliczać. To ryzyko jest moim ryzykiem, mojego teatru. I ten teatr 30 lat temu założyłem też między innymi po to, żeby ten komfort mieć. No i teraz jest tak, że jak przychodzą te kryzysy, no to sobie myślę, no ale kurczę, to przecież to jest całe moje życie. Wychowałem naprawdę na kilku spektaklach parę pokoleń, znaczy współwychowałem do innych twórców, ale...
Tak, tak, znaczy można powiedzieć, że można powiedzieć językiem prezydenta Nawrockiego, że twój teatr ma swoich szalikowców.
O kurczę, teraz nie spodziewałem się tutaj tego. To, dobrze, dziękuję ci. Mam swoich szalikowców rzeczywiście i mogę liczyć na tą widownię i nie chcę tego tak górnolotnie nazywać, ale jest tak, że zawsze robię, staram się robić spektakle, których sam chciał oglądać i których mi trochę brakuje.
No właśnie, o tym za chwilę porozmawiamy. Adam Sajnuk, reżyser, aktor i dyrektor Teatru Warszawy jest gościem państwa i moim. Zapraszam na informacje, po których wrócimy do naszej rozmowy.
Autopromocja. Gdzie mogę zobaczyć koronę Bolesława Chrobrego?
Odpowiedź brzmi nigdzie.
O, to jak niby koronowaliśmy naszych królów?
Można się koronować, a potem stracić koronę. Niemcy zabrali koronę, a potem jest taka hipoteza, że dali ją Czechom. A potem się zgubiła. Nie zgubiłeś nigdy niczego?
No, korony akurat nie, powiem szczerze. W naszym podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas na platformach podcastowych i w aplikacji TOK FM.
Autopromocja.
Reklama.
Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S24. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2799 zł. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery. A dodatkowo skorzystaj z aż 30 rat 0% i nie płać do kwietnia. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
Marian, a co dzisiaj robimy?
No jak to, co robimy? Jest niedziela handlowa, kupujemy taniej na finale wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Barbara.
Finał wielkiej wyprzedaży i niedziela handlowa w Media Expert.
Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę masło polskie Ekstra Mlekowita 3,33 za opakowanie z Kaufland Card. 5 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,77 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Bułka z kurkumą powinna być chrupiąca, kiełbaska z suszonymi pomidorami soczysta, sos serowy, kremowy niczym fondue, podkręcony pikantną papryczką. Na wysokie wymagania hot dog alpejski z selekcji Makłowicz tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Wybierz smaki bez granic w Biedronce. Każdy dzień jest dobry na włoskie smaki z prawdziwymi włoskimi produktami Gusto Bello. Burratą, grana padano, oliwą i dojrzewającymi serami i szynkami. Ulala! A to nie wszystko, bo już teraz wszystkie produkty Gusto Bello 3+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 najtańsze gratis na kartę. Oferta ważna do 25 stycznia do wyczerpania zapasów. Smaki bez granic w Biedronce.
To co lubię w niskich cenach. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.20, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Kolejne emocje po kontrowersyjnych słowach prezydenta USA. Premier Włoch Giorgia Meloni w wydanym oświadczeniu uznała za niedopuszczalne słowa prezydenta USA na temat roli państw NATO w operacji w Afganistanie. Jak podkreśliła jej rząd, przyjął wypowiedź Trumpa ze zdumieniem. Gubernator Minnesoty Tim Walz poinformował, że aktywował wojska Gwardii Narodowej, by pomogły stanowym służbom w pilnowaniu porządku po zabiciu 37-latka przez funkcjonariuszy służb granicznych. W Minneapolis trwają demonstracje przeciwko federalnym służbom imigracyjnym. Kapitan reprezentacji Polski, zawodnik FC Barcelona Robert Lewandowski został uznany za najlepszego polskiego piłkarza 2025 roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Miano najlepszej zawodniczki przypadło jego koleżance klubowej Ewie Pajor. Kolejne informacje o 10.40.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W programie Adam Sajnuk, twórca teatralny, jeden z najciekawszych twórców teatralnych, moim zdaniem, w Polsce. Powiedz, czy tworząc swoje teatry, zaczęło się od teatru konsekwentnego, prawda?
Tak.
Napisałeś jakiś manifest? To znaczy, czy próbowałeś sobie zdefiniować właśnie, jaki teatr chciałbyś robić, oparty o jakie teksty? Czego w ogóle w teatrze szukasz?
Na pewno takiego manifestu nie pisałem, jak zakładałem teatr, ani później, ponieważ gdzieś on się kształtował na przestrzeni lat i też często podważałem sam, tak, i uważam, że to jest słuszna droga, że nie może, że ja przynajmniej jako ten twórca, no już padło to dzisiaj 5 razy, ale niech padnie i 6, niezależny, nie, absolutnie nie chcę się opowiadać po jakiejś jednej stronie teatru, zamykać na to, że teraz będę robił tylko i wyłącznie na przykład teatr społeczny o charakterze społecznym, albo na przykład, nie wiem, teatr psychologiczny. Pozostawiłem sobie już w momencie, kiedy stałem się w miarę świadomym twórcą, absolutnie furtkę na każdą konwencję, na każdy gatunek, na każdy rodzaj teatru. Prawie każdy. No, powiedzmy,
zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę.
Tak, tak, tak. Natomiast no, z biegiem lat wykształciło się i tutaj odnajduje się w twoim programie pisarki, pisarze, przynajmniej pod tym kątem. Wykształciła się u mnie taka tendencja do robienia tekstów, które są moimi adaptacjami.
Czyli, no właśnie, czyli tak. Niektóre z nich to są teksty, wydawałoby się, szalenie karkołomne, jeśli chodzi o teatr. Twój najgłośniejszy spektakl, czyli Kompleks Portnoya, według Filipa Rota. Zresztą ja cały czas nie mogę przeżyć tego, że Filip Rot nie żyje i nie dostał Nagrody Nobla Literackiej. Tak. Bo to najwybitniejszy pisarz w ogóle naszej współczesności.
No jeden z najwybitniejszych i też bardzo niedoceniony, ale tam...
Ale wracając do kompleksu...
Muszę o tym powiedzieć, tylko bo dużo się tym interesowałem a propos tej Nagrody Literackiej Nobla. Kibicowałem przez lata Rotowi, zresztą dostałem od niego prawa do kompleksu Portnoya. On później już tych praw do swoich tekstów nie dawał pod koniec życia, więc miałem jeszcze takiego farta. Korespondowałem z nim mailowo, znaczy powiedzmy z agencją, która go reprezentowała, no ale on w te maile dostawał. I kibicowałem mu jak najbardziej. Natomiast pamiętaj, Mikołaj, o tym, że to był dość kontrowersyjny twórca również. Również z punktu widzenia Izraela. Kompleks Portnoya przez lata był w ogóle, nawet nie wiem, czy nadal nie jest zakazaną książką w Izraelu.
No, Izrael jest demokracją, więc tam chyba nie ma indeksu ksiąg zakazanych. Pewnie niemile widziany.
Była na indeksie naprawdę książek zakazanych, przynajmniej w tych ortodoksyjnych środowiskach. Tak? Mhm. W tym, więc no, ten Nobel byłby takim aktem no, odwagi, tak mi się wydaje, jeśli miałby go dostać Rot. I to się nie udało. To lobby było, mimo że on był co roku gdzieś wymieniany wśród kandydatów przez bardzo wiele lat. I naprawdę te środowiska ludzi zajmujących się literaturą...
Szkoda, Sztokholm stracił swoją szansę.
Tak, z zdziwieniem przyjmowali, że znowu nie Rot, znowu był wśród kandydatów.
No właśnie, ale wracając do kompleksu Portnoya, to jest chyba jeden z najgłośniejszych twoich spektakli, grany od lat, grany także przez ciebie, znaczy grasz główną rolę w tym przedstawieniu. No i właśnie wydawałoby się, że to adaptacyjnie jest rzecz nie do wykonania. Tak karkołomna, tak w ogóle no, zmierzenie się z powieścią totalną wydaje się teatralnie mission impossible. I ciekaw jestem, czy jeszcze pamiętasz, gdy do tego siadałeś.
Tak, no, jak przez mgłę. Troszkę pamiętam. Oczywiście nawet niedawno się przeprowadzałem i znalazłem tą pierwszą wersję swojej tej książki w kompleks Portnoya Rota, w której każda strona jest osobno, cała jest pomazana, pokreślona, porysowana i tam na marginesie jakieś mnóstwo tych, to już taka moja prywatna relikwia sprzed tych, no już nie wiem, 17 lat, jak nad tym pracowałem. Pamiętam, to było tak, że to było i trudne, i łatwe. Trudność polegała na tym, że to jest książka napisana w...
A nie mówili ci koledzy, Adam, zwariowałeś?
Ale mówili, ale to mi przy każdej okazji mówią. To i koledzy, i nie koledzy mówią, że oszalałem. Jak pamiętam, robiłem spektakl Zaliczenie Lekcja, gdzie połączyłem tekst Krzysztofa Zanussiego z UNESCO, to wszyscy się pukali w czoło. No, to był spektakl, który zagrałem ponad 1300 razy. Obok musicalu Metro i Shirley Valentine, tak. To był spektakl, który był najdłużej grany w Warszawie i ja bym pewnie go do dzisiaj grać, gdybym chciał, tylko ja już nie mogłem na myśl o tym zaliczeniu lekcja mnie. Czasem po 3-4 razy dziennie graliśmy, bo to mnóstwo szkół przychodziło i ten. No i można Krzysztofa Zanussiego połączyć z Eugen Ionesco i da radę, no. Nie, nic nie jest zabronione, o ile to ma jakiś sens i mieści się w ramach jakiegoś przekazu, który w tobie siedzi. No jeśli chodzi o kompleks Portnoya, no ta trudność polega na tym, że jest to napisane, że powieść jest napisana w formie monologu, więc wydawałoby się, że to jest, jeżeli już w ogóle do teatru, materiał na monodram. Ja postanowiłem rozpisać to na czwórkę aktorów, a tak naprawdę na dużo więcej postaci, ponieważ Ania Smołowik, na przykład, no tak, ona gra tam chyba, nie wiem, 7 postaci, Monika Mariotti 3, Bartek Adamczyk też ze 3, no ja tylko jestem jako Portnoy jedyny, natomiast tam tych postaci jest kilkanaście. I rozpisałem ten monolog i na tym polegała głównie moja praca adaptacyjna nad tą powieścią. Rozpisałem go na sztukę, czyli na dialogi, na monologi Portnoya oczywiście, których jest sporo, ale starałem się stworzyć dramaturgię z tego, co tam sięgam sobie pamięcią, ale to nie była najtrudniejsza praca adaptacyjna, jaką ja wykonałem. Miałem dużo trudniejsze zadania.
No ciekaw jestem właśnie tej, bo jeszcze to, co wydaje mi się ciekawe, pewnie to wynika także z kierunku twoich studiów. Bardzo dużo czerpiesz z filmu. Jaki jest sens przekładania filmów na deski teatralne?
Pewnie taki sam, jak i literatury. Czy szukanie jakichś nowych kontekstów, mhm, jakichś odniesień do tu i teraz, do naszej rzeczywistości, do naszych czasów. Gdzieś tam trafienie...
Oczywiście nie jesteś jedyny, tak robi to i Jarzyna, jasne, i Rykowski, i w ogóle wielu twórców teatralnych sięga do kina. Ciekaw jestem, dlaczego, no bo właściwie tak historycznie rzecz ujmując, no teatr był w pewnym sensie, no tak jak radio przez telewizję, mhm, przez kino zagrożony. To znaczy taki teatr, który udaje kino, stracił sens.
Tak, ale to jak udaje kino w sensie formalnym, to nie ma mojej zgody. To znaczy, mhm, na przykład widz przychodzi do teatru i ma wielki ekran z tyłu i ogląda aktorów, którzy gdzieś siedzą w rogu i są filmowani i na żywo lecą. To rzeczywiście ja takiego teatru nie uprawiam i nie krytykuję, ale... To
nie, częsty zabieg zresztą.
Tak, to nie jest mój że teatr. Ja przychodzę, siedzę na widowni i patrzę na wielki ekran, gdzie widzę aktorów. No, istotą teatru jest żywy człowiek, tak? I po tej stronie na widowni, mhm, i po tej stronie na scenie. I to spotkanie to jest ta główna siła teatru i magia. I no, nie ma kino, choćby, nie wiem, najlepsze, najwspanialsze, nigdy takiego efektu nie mieć nie może.
Tak? Bo rzecz jest chyba właśnie w emocjach, prawda?
No i w tej namacalności to się dzieje tu i teraz. Siedzisz na widowni, widzisz aktora, którym wypowiada słowa, gra, angażuje się emocjonalnie w treść, w poszczególne wątki i ty w tym uczestniczysz. W kinie, no wiadomo, siłą rzeczy, działo się to kiedyś tam, rok wcześniej, kiedy było nagrywane i to jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, fragmentarycznie, czyli masz ujęcie, scenę, wchodzi aktor, gra ujęcie, potem idzie na przerwę, zmieniają plan. W teatrze to się wszystko dzieje jakby w ciągłości. Tak, ja w Portnoy, który trwa 2 godziny 40 minut i nie ma ani jednego blackoutu, ani jednej, nie ma przerwy. Ja nie schodzę ze sceny. Czyli 2 godziny 40 minut gram w pełnym świetle parę metrów od widowni i no, zdarzają się pomyłki, zdarzają się, nie wiem, no, potknięcia, jakieś różne historie, wypadki. No, naprawdę mógłbym tego opowiadać, wiesz, do nocy, jak tutaj się komuś coś...
Jak to w teatrze.
Rozciął sobie ktoś, coś, krew mu zaczęła lecieć, ktoś tam...
Zapomina tekst.
Zapomina tekstu i tak dalej. No to jest... Widownia to też umie wybaczyć, bo rozumie, jesteśmy ludźmi, jest to jakby praca na żywym organizmie, teraz tu się to dzieje, no ale to jest też sexy, to jest super, siedzę w teatrze, patrzę na żywego człowieka parę metrów o mnie, który płacze, za chwilę się śmieje, za chwilę krzyczy, za moment mówi coś bardzo nostalgicznego, wiesz, jakiegoś wewnętrznego i Mam szansę to po prostu przeżyć z nim. No przepraszam, może trochę banałem mówię, ale pytasz mnie o tą różnicę
kina i teatru. Przypomniał mi się na przykład taki, wiesz, esej Konstantego Puzyny przez lat 80. o teatrze politycznym. Ty pewnie to pamiętasz. No, w każdym razie on stawiał taką tezę, że tylko teatr polityczny właściwie się liczy, ponieważ no, tylko on dotyczy widzów.
No tak, ale to z drugiej strony pewnie pojawią się tacy teoretycy teatru, którzy ci powiedzą, że teatr społeczny się liczy. Tylko i wyłącznie ten, który załatwia społeczne sprawy.
Jakiś, no, który poniekąd jest też polityczny, prawda?
Który mówi w imieniu, nie wiem, wykluczonych, który mówi... No, no tak, ale to jest już... To nie musi się...
Tak, tak, ja nie mam na myśli, żeby też nasi słuchacze dobrze to zrozumieli. Teatr polityczny nie musi, a przeważnie nie oznacza teatru publicystycznego, który w jakimś sensie komentuje rzeczywistość polityczną. Ta polityczność teatru oznacza, że on ma mieć związek jakiś z moim życiem. To znaczy, że nie jest jakimś abstraktem, nie jest jakąś, wiesz...
No tak, ale to wtedy co powiesz na taką potrzebę, która jest w mnóstwie widzów, żeby sięgnąć jakiegoś misterium w teatrze, tak? Żeby dotknąć jakiejś magii, że wcale nie idę do teatru po to, żeby dostać rzeczywistość, bo ją mam za oknem i w telewizji, w programach informacyjnych i tak dalej. I niekoniecznie chcę w teatrze dalej w tej publicystyce uczestniczyć, ale chcę się właśnie od niej odciąć, oderwać. Chcę się przenieść w inne światy, w inne rejony. I taki teatr też jest potrzebny. Dlatego też już puentując to twoje pytanie na początku, nie jestem zdeklarowanym twórcą ani teatru politycznego, ani społecznego, ani, nie wiem, magicznego, czy też psychologicznego.
Chociaż od żadnego nie ucieka.
Od żadnego nie ucieka, na wszystko jestem otwarty i szukam tego, dotykam tego w teatrze z lepszym, gorszym skutkiem, ale na pewno się tego nie boję i też to, co mnie w ogóle najbardziej kręci na ten moment, jakbym miał już tak, żeby podsumować też te ostatnie lata i tych kilka spektakli, które zrobiłem w ostatnich sezonach, no to jest właśnie łączenie tych elementów. Czyli naprawdę dobry teatr społeczny może być również i jednocześnie bardzo dobrym teatrem psychologicznym. Spektakl dramatyczny może zawierać super elementy komediowe, czy satyryczne nawet, powiedział. I to miałem taką frajdę z, i w ogóle mam frajdę z pracy nad Lewinem. To jest taki jeden z moich ulubionych autorów.
Kanocha Lewina robiłaś chyba w szóstym piętrze.
No teraz robiłem ostatnio w szóstym piętrze, ale ja robiłem Lewina i z Montownią. Wcześniej ceremonie zimowe i u siebie robiłem Dziwkę z Ohio z Malanowiczem i z Agnieszką Przepiórską. No i jeszcze gdzieś tam po drodze mi się...
Lewin jest w ogóle w Polsce bardzo lubiany.
Lubiany jest, no nie dziwię się, no to jest ten to absolutnie uniwersalny twórca, który właśnie łączy w sobie tą komedię z tragedią, z gdzieś jeszcze na dodatek jest to, są elementy kabaretu, piosenki, wodewilu, no to wszystko miałem okazję właśnie robić w szóstym piętrze przy Handlarzach Gumek. To wspaniała robota z Kasią Dąbrowską, Grześkiem Małeckim, Borysem Szycem. Spektakl jest cały czas grany i no, naprawdę cieszę się ogromnym powodzeniem, dokładając co miesiąc po kilka spektakli.
Postawmy tu kropkę na chwilę. Nie, na informację Radia Tok FM.
Ale nie mogę, bo wyjdzie tak, jakbym się chwalił, a ja chciałem o Lewinie, więc w następnej części o Lewinie.
Dobrze, zaczniemy właśnie od literatury teatralnej. Ja przypomnę, że Adam Sajnuk, reżyser, aktor i dyrektor Teatru Warszawy, jest gościem państwa i moim.
Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Coraz częściej słychać głosy sprzeciwu wobec działań Unii Europejskiej. Maciej Zakrocki stara się wyjaśnić, że hasła takie jak Bruksela zdecydowała, narzuciła lub nakazała to fałsz.
Czemu niektórzy politycy podsycają antyunijne emocje, wiedząc przecież, jak wspaniale Polska korzysta od ponad 20 lat z członkostwa w tej wspólnocie? W mojej audycji odkładam na bok emocje i polityczną propagandę, skupiam się na faktach.
Magazyn Europejski. W poniedziałki o 13.40 w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2395 zł. Teraz za 2295. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery, a dodatkowo skorzystaj z aż 30 rat 0% i nie płać do kwietnia. RSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
Szóste urodziny klubu Komfort. Świętuj razem z nami. Za każde wydane 1500 zł otrzymasz 200 zł rabatu naliczanego od razu. Tak, aż 200 zł rabatu na łazienki, podłogi, drzwi i kuchnię w sklepach Komfort. Śpiesz się, akcja trwa tylko do 27 stycznia. Szczegóły w regulaminie.
Tankuj taniej i jedź dalej z BP. Dzięki wysokiej jakości paliwom BP Ultimate z technologią Active zapewnisz sobie płynny start i dłuższą podróż, nawet do 56 km więcej na jednym baku. Tankuj taniej paliwa BP Ultimate od czwartku do niedzieli i jedź dalej. W porównaniu do zwykłych paliw ON. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków spełniające jedynie podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny bezpołowiowej BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Zachwycający i poruszający. Intymny i czuły. Hamlet w reżyserii Chloe Zhao. Zdobywca 2 Złotych Globów dla najlepszego filmu i najlepszej aktorki Jessie Buckley. Poznaj rodzinną tragedię Williama Szekspira, która doprowadziła do powstania najsłynniejszego dramatu świata, Hamleta. Hamlet. Ze zdjęciami Łukasza Żala i kostiumami Małgosi Turzańskiej. Tylko w kinach.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wiceprezydent Szwajcarii zapewnił władze Włoch, że jego krajowi zależy na wyjaśnieniu okoliczności pożaru w barze w Crans-Montanie, w którym zginęło 40 osób. Tak zareagował na oburzenie rządu Giorgi Meloni decyzją o zwolnieniu z aresztu za kaucją właściciela lokalu wśród 40 śmiertelnych ofiar pożaru. W noc sylwestrową w alpejskim kurorcie jest 6 włoskich nastolatków, 14 ze 116 rannych. To także Włosi. Obrażenia, przypomnijmy, odniosły także dwie Polki. Najwyższy przywódca Iranu wprowadził się do specjalnie dla niego zaprojektowanego podziemnego schronu w Teheranie po tym, gdy urzędnicy Armii i Bezpieczeństwa uznali potencjalny atak USA za wysoce prawdopodobny, podał opozycyjny serwis Iran Independent. Na koniec informacja sportowa. Piotr Żyła zajął 15 miejsce w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Zwyciężył zdecydowanie dominujący w tym sezonie Słoweniec Domenę Pełc, który prowadzi też w klasyfikacji Pucharu Świata i triumfował w turnieju czterech skoczni. Kolejne informacje o 11.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W programie Adam Sajnuk, reżyser, aktor i dyrektor Teatru Warszawy. W tej chwili bez siedziby, ale trzymamy kciuki, żeby ona jak najszybciej powstała z martwych. Została wyremontowana na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Adamie, porozmawiajmy o literaturze teatralnej. Bo mam wrażenie, że ty często sięgasz właśnie po literaturę nieteatralną, to znaczy z niej czerpiesz do swoich spektakli materię. O co w tym chodzi? To znaczy, czy to jest tak, że taka literatura stricte teatralna no, nie bardzo ci leży?
To znaczy, to jest, to też bym tak nie generalizował, ponieważ no, ostatnio zdarzyło mi się popełnić chociażby właśnie tego Lewina, o którym mówiłem, no to jest jednak sztuka teatralna napisana do teatru i jakby to jest ten adres główny Lewina, chociaż uważam, że to jest też wspaniały materiał na film, swoją drogą. Ale zrobiłem też Ferdydurkę na przykład. To też jest powieść, nie sztuka. Musiałem zrobić adaptację tego, co było bardzo trudne, powiem ci. Mimo, że nie jeden przede mną robił adaptację Ferdydurkę, to dziś okazało się, powiem coś pewnie bardzo niepopularnego, że bardzo się zestarzała ta powieść i o ile były wątki super aktualne, jak satyra na szkołę na przykład i gdzieś tam komentowanie tych edukacyjnych absurdów, o tyle w formie to się okazało...
Ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że na przykład ten spór klasowy
A ja w ogóle ten wątek wyciąłem. Aha. Kompletnie zrezygnowałem z tego wątku, ponieważ mnie się wydawało to jakoś wyjątkowo nie na tu i teraz. Czyli to pojęcie tego parobka, w ogóle nawet robiłem taki wywiad, jak pracowałem na Ferdydurkę, że pytałem, miałem takie warsztaty z młodzieżą i pytałem, kim jest parobek takich 15-16-latków. I powiem ci, że nie uzyskałem. Spotykali się, kim jest parobek i jeszcze tam jest...
No cóż, Leszek Balcerowicz przekonał nas wszystkich, że wszyscy jesteśmy klasą średnią, nauczyliśmy się z tym żyć.
Nie funkcjonuje pojęcie parobka, ale ja go w sztuce na przekór zostawiłem, tylko nadałem mu troszkę inne znaczenie, ale nie zmieniałem jakby tego określenia. Czy tam jest pensjonarka też na przykład. I to też dziś pensjonarka dla...
Pensjonarek już nie ma.
Nie ma pensjonarek, nie ma parobków i wiesz, no te różnice klasowe, o których mówisz, oczywiście są i doświadczamy tego na co dzień, widzimy, natomiast no już nie w tych kategoriach pan, chłop, właśnie parobek, czy jakiś, jakaś służba, która tam w tej funkcjonowała, ale nic, no dałem sobie radę, postawiłem w tym Ferdydurkę swoim na zupełnie inne wątki, czyli właśnie na tą szkołę Józia i to jest uniwersalne. Tu Gombrowicz dotknął absolutnie czegoś, co niestety uniwersalne, czyli ta szkoła, która cały czas zamiast się rozwijać, próbuje cię wrzucić w jakiś kierat. Ja jestem ojcem teraz 16-letniej dziewczynki i odrabiam z nią lekcje od lat.
Ja na szczęście mam to już za sobą.
Tak, ale powiem ci, że no cały czas...
Fajnie jest być ojcem dorosłej dziewczynki.
No to jeszcze chwila, ale póki co na razie jeszcze siedzę nad matematyką polskim i faktycznie to jest zasmucające, jak teraz wyglądają te testy, ta matura. Przepraszam, ja pamiętam swój egzamin maturalny z polskiego, miałem taki tytuł Ludzie budują drogi i domy, niektóre zwierzęta czynią to również, co w takim razie stanowi o istocie człowieczeństwa. Taki miałem temat maturalny. Pamiętam to tyle lat temu. Ale dlaczego o tym mówię? Zobacz, to był temat, który możesz napisać wszystko absolutnie.
Tak.
Naprawdę o każdej literaturze, o filmie, o wszystkim, co stanowi o istocie człowieczeństwa. Teraz są to testy, gdzie masz, zaznaczasz tam A, B, C i po prostu w tym...
No tak, nie ma już eseju, nie ma wypracowania. Tak.
I zastanawiam się, czy egzamin dojrzałości to nie jest egzamin na sprawdzenie twojej dojrzałości, a nie wiedzy. Tak kiedyś się o tym mówiło, jak byłem w liceum, że, tak, to, że te wszystkie kolokwia, egzaminy, okej, okay, one mają sprawdzać twoją wiedzę, ale ten egzamin ma sprawdzać swoją dojrzałość. I to masz na tym egzaminem udowodnić. No, gdzieś tam to trochę minęło w tym, ale ja w Ferdydurkę to wyciągnąłem i ta satyra na szkołę o tyle się udała, że bo to zrobiłem w Teatrze Miejskim w Gliwicach, że młodzież przyjeżdża z całego Śląska i podobno mam takie informacje, że przychodzą do nauczycielek polskiego i proszą, czy można pojechać na Ferdydurkę do Gliwic z Katowic. Ten i nauczycielka, wy chcecie do teatru iść? I tak, tak. No i potem na brawach po spektaklu skandują, jak na koncercie krzyczą. Cieszy mnie to, bo to było głównie jakby z myślą o tych młodych ludziach. Wiadomo, jest to lektura, wiadomo, jakby chciałem do nich trafić, ale że to się z takim skutkiem mi uda, to jakaś wyjątkowa duma mnie napawała i jeżdżę na wznowienia tego spektaklu, siedzę na widowni z tą młodzieżą, oglądam, jak oni reagują wspaniale na to.
A powiedz, czy twoim zdaniem jest taka literatura teatralna generacyjna? Jak powiedzmy punk rock, to znaczy, że wiesz, to jest stricte związane z pokoleniem. Mm-hmm. No nie wiem, no na przykład taki Martin McDonagh mi się kojarzy właśnie z twórcą generacyjnym. On zrobił wielką karierę. To jest ten słynny gość od trzech billboardów za Ebbing.
I duchy z Finisher.
Tak.
Też jest punk. Tak, jego reżyserii.
W jego reżyserii też. Tak, no ale on się wziął z teatru, w dodatku z teatru irlandzkiego. On zrobił wielką karierę jeszcze wcześniej, bo jego sztuki były grane wszędzie na świecie, także w Polsce.
To się nazywało pop... coś takiego pop z krwią, pop czy coś, ten jego nurt, się poruszał. Czy jest coś takiego jak teatr generacyjny dzisiaj? Czy pytasz mnie, czy w ogóle?
Czy w ogóle pewnie jest, no bo to jest jakaś pewnie funkcja subkulturowego przynależenia. Ciekaw jestem, czy ty się czujesz w ogóle, wiesz, jakimś takim nośnikiem teatru generacyjnego?
Nie, chyba nie. To znaczy, jak patrzę sobie na widownię moją, to jest bardzo dużo młodych ludzi i pewnie przewaga takich między, powiedzmy, 20 a 35, ale jest też dużo dojrzałych widzów, czy wręcz starszych widzów, więc ja mam wrażenie, że pokolenia się tam spotykają i łączą u mnie na tych sztukach. Każdy coś dla siebie widocznie z tych moich produkcji umie wziąć i mnie to tak naprawdę bardzo cieszy. To znaczy ja nie mam jakiegoś, poza tym, tak jak opowiadałem o tym Ferdydurkę, tam miałem adres młodzież. I rzeczywiście te wieczorne spektakle dla tych starszych ludzi, na przykład zrobiłem, to ci muszę powiedzieć, ponieważ starałem się nie zmieniać tekstu Gombrowicza, zachowałem go tak, jak został napisany, poza tym, że jakby zrobiłem skróty i adaptacje, rozpisałem to na dialogi, na sceny i akty, to na przykład jedną scenę włączyłem taką, że młodziakowa ma monolog, jeden długi, wielki monolog, który ułożyłem z ostatnich 10 lat ze wszystkich młodzieżowych słów roku, tych nagrodzonych i tych nominowanych, i napisałem jej taki wielki monolog z tychże słów. I na tych spektaklach porannych dla szkół leją ze śmiechu ci ludzie. Tam co trzecie, czwarte słowo brawo biją tego. Na wieczornym jest kompletna cisza. Ci ludzie, którzy przychodzą na ten wieczorny spektakl, w ogóle tej sceny nie rozumieją. Ale jest w tym spektaklu scena, która jest dokładnie odwrotna. Kiedy na wieczornym spektaklach jest bardzo żywa reakcja. Już nie chcę mi się w szczegóły wchodzić. A ta młodzież tego kompletnie nie kuma i to jest dla nich archaiczne i niezrozumiałe. I mnie to kręci. Ja naprawdę świetnie się na tym bawię, że mówię, jak można zbudować...
Nie, wiesz, popytając o ten teatr generacyjny, myślałem raczej o czymś takim jak, wiesz, jak Sex Pistols. To znaczy, że wiesz, że, no, że to jest...
Taki subkulturowy.
Taki subkulturowy, stricte związany z pokoleniem, z generacją, z czasami teatr.
Kurczę, raczej myślę, że są takie mody. Nie, że jest moda, nie wiem, na Dorotę Masłowską, tak? I przez kilka sezonów powstaje dużo w całej Polsce sztuk, o których jest głośno i ludzie jeżdżą.
Sztuki Doroty mają pewne coś takiego.
No tak, dlatego mówię o niej, że to też jest głos pokolenia, to też jest jakiś głos zawsze w sprawie. Gdzieś tam odważny, taki bezkompromisowy język i tak dalej. No więc jakby... Okej, teraz jest ten moment na Dorotę, ale też uważam, że jest moment, przyjdzie albo za chwilę, albo minął jakiś czas temu na Becketa, nie wiem. Albo na Tatę Absurdu, na Topora. I nagle się okazuje, że ten język dzisiaj, ten autor konkretny super funkcjonuje, działa i trafia do młodych ludzi, którzy mają, czy tak jak w McDonach mówiłeś, był bardzo modny, może w Polsce nie aż tak bardzo, ale no w teatrze i w Niemczech i na Wyspach zrobił mega furorę. I tam rzeczywiście młodzież przychodziła, siedziała pod kasami na te jego spektakle godzinami, tak jak u nas, nie wiem, na Musical Metro kiedyś.
Zwłaszcza, że to taki przedziwny właśnie, bardzo, bardzo śmieszny, ale jednak brutalizm.
No tak, no to mówię, to ociekało krwią, to jest, ja w ogóle uważam, że to gdzieś on się gdzieś zgrał z Tarantino, z tymi pierwszymi, i ten spektakl, ten jego tekst Popcorn na przykład, pamiętam, bo to...
Poduszyciel,
tak, no, to też u mnie w teatrze było robione, i no, jakby to się gdzieś, to był ten język lat 90., gdzie z jednej strony wychodzimy z realistycznej sytuacji w tym, ale gdzieś ją doprowadzamy do jakiejś groteskowej, przegiętej historii, gdzie już, nie wiem, tam właśnie krew się leje strumieniami i strzelają do siebie z pistoletów i tak dalej, no ale jest to cały czas forma pastiszu, tak jak u Tarantino, i to jest, to, o McDonachu się zresztą mówiło, że to jest taki teatralny Tarantino swego czasu, no ale teraz gdzieś, czy widziałeś te duchy z Incher?
Tak, oczywiście.
No ten motyw z obcinaniem palców u rąk, no przecież to jest cały McDonald's w tym. I ja byłem świadkiem tego, jak ludzie z kina wychodzili. Przyszli na film o Irlandii, który się dzieje gdzieś na klifach wśród pasterzy, a tu nagle jeden sobie obcina palec za palcem. Jest to wszystko pokazane i nagle widzę, że pół rzędu w kinie, w Kinotece Warszawskiej wstaje po kolejnym palcu i wychodzi po prostu.
Na koniec, Adam, chciałem cię zapytać, bo jesteś twórcą bardzo wszechstronnym, nie miałeś nigdy pokusy, żeby usiąść do własnej dramaturgii, to znaczy do własnego...
Już coś tam napisałem też, z przesady. To jest, napisałem takiego słynnego pacjenta, nie wiem,
no tak.
Czy widziałeś, to jest moje. Napisałem sporo takich programów teatralno-kabaretowych. Ja, wiesz co, czytam mnóstwo książek, tylu wspaniałych autorów, że za każdym razem, jak się do czegoś przymierzam, ja sporo rzeczy napisałem. To naprawdę jest u mnie głęboko w szufladzie i za każdym razem, jak sięgam po jakąś...
Ale nie masz śmiałości, czy dochodzisz do wniosku, że to nie jest wystarczająco dobre?
Chyba dochodzę do wniosku, że to nie jest wystarczająco dobre. Chociaż gdzieś tam mam takie grono bliskich ludzi, którym odważę się to dać i mam sygnały, że warto, ale czemu nie, No to potem biorę, wiesz, do ręki takiego mleczarza, czy tam Kairos, czy tego typu książkę i mówię, nie, no gdzie, w ogóle daj sobie spokój, zrób dobrą adaptację, a to już jest, to też jest niezła sztuka, żeby wiesz, jakby tym ludziom, którzy na przykład niekoniecznie chcą czytać, ale lubią i kochają teatr, żeby tą literaturę im gdzieś przybliżyć w tej formie teatralnej. To jest chyba moja droga, taka podstawowa przede wszystkim.
Panie i panowie, Adam Sajnuk, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
Dziękuję, Mikołaj.
To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa z Marią Andrzejewską. To była audycja Pisarki i Pisarze. Teraz informacje Radia Tok FM. Kłaniam się państwu nisko. Mikołaj Lizut.
Reklama.
Tak jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 kg na kartę. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. A do tego pieczarki 4,99 za opakowanie 500 gramów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreamy. Odkurza i łapuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
Karnawał okazji w Neonet. Cenom już puszczają hamulce i lecą ostro w dół. Kup teraz telewizor Hisense 65E7 Q-Pro. Z 65-calowym ekranem odkryj świat pełen żywych, naturalnych barw dzięki technologii QLED Quantum Dot. A w sklepie czeka jeszcze ekstra bonus. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres